Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, witamy w audycji, a dzisiaj porozmawiamy o sprawach dotyczących całego województwa, między innymi o przygotowywanej strategii rozwoju województwa pomorskiego. W studiu są radni Sejmi Kuba Tadunajewska, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I Piotr Karczewski, klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Ja zapraszałam także do studia przedstawiciela Trzeciej Drogi, ale z tego niewielkiego trzyosobowego klubu nikt nie mógł niestety dzisiaj wziąć udziału w audycji, ale jakoś sobie w dwójkę, myślę, poradzicie. Zacznijmy od najbardziej aktualnej sprawy, bo w poniedziałek podczas sesji Sejmiku procedowana będzie uchwała o ustanowieniu 10 lutego Narodowym Dniem Zaślubin Polski z Morzem, świętem państwowym. Inicjatywę tę poprzedziła dyskusja, w tym uchwała zjazdu delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. I ta uchwała ma charakter społeczny. Zebrano ponad 1600 podpisów poparcia. W tym komitecie społecznym był m.in. radny sejmiku Kazimierz Klawiter, klubowy kolega Piotra Karczewskiego. To skąd pomysł na taką uchwałę?
Myślę, że to jest bardzo ważna uchwała dla mieszkańców województwa pomorskiego. Historycznie niestety my tutaj na Pomorzu, Pomorzanie, Kaszubi, musieliśmy czekać na powrót Polski na te tereny dłużej niż pozostałe obszary Rzeczpospolitej, bo dopiero w styczniu 1920 roku armia generała Hallera zaczęła wkraczać na Pomorze, wyzwalając poszczególne miasta od południa, Kościerzynę między innymi 31 stycznia, Kartuzy 8 lutego, no i kulminacyjny moment zaślubiny Polski z Morzem 10 lutego, czyli przywrócenie morza dla Rzeczpospolitej.
Tak, lokalnie rzeczywiście świętujemy te uroczystości, w Kościerzynie również się odbywają.
Tak, lokalnie, ale w sposób taki uroczysty 10 lutego w Pucku. Ja od wielu lat uczestniczę w tych uroczystościach, także myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa, bardzo się cieszę. Dziękuję Kazikowi, dziękuję Zrzeszeniu, że ten temat został podjęty. Na poniedziałkowych komisjach, między innymi na Komisji Nauki, Kultury, Edukacji i Sportu, której jestem członkiem, podjęliśmy jednogłośnie uchwałę popierającą ten temat.
No bo właśnie, chyba takie znaczenie edukacyjne też to ma mieć. Podniesienie rangi, ale też edukacyjne.
Tak, no to będzie święto państwowe, tak? 10 lutego. Zaślubiny Polski z Morzem jako święto państwowe, edukacyjne, uhonorowanie tych, którzy o tą Polskę walczyli. No i się bardzo cieszę, że to się stanie.
Beata Dunajewska, będzie jednogłośne przyjęcie tej uchwały?
Tak, to jest uchwała, która nie budzi kontrowersji. Myślę, że tutaj polityka nie będzie miała najmniejszego znaczenia, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Obywatelska. Wszyscy poprą tę uchwałę. My od wielu lat jako Samorząd Województwa Pomorskiego kultywujemy tę rocznicę. Ona jest bardzo ważna. Co jest jeszcze ważne, że to jest, że to przejęcie tej linii brzegowej, tego morza, odbyło się w zasadzie bezkrwawo. Na zasadzie negocjacji tutaj generał Haller również mocno się zasłużył. Oczywiście nasza uchwała będzie taka symboliczna, ale później będzie to wymagało prac w Sejmie i Senacie i podpisu pana prezydenta. Myślę, że jako pan prezydent, jako gdańszczanin też tutaj żadnych wątpliwości nie będzie miał. Inicjatywa społeczna, to też jest bardzo ważne, że nie tej uchwały nie złożył Klub Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, ale 1600 osób poparło tę uchwałę. Bardzo ważny moment, bo my wiele lat na taką inicjatywę czekaliśmy i na ustanowienie powrotu morza do Polski, tak to ujmę. Uznanie tego jako święto państwowe. Inne regiony już takie święta mają i czas na pomorskie.
Myślicie, że ta procedura będzie na tyle sprawna, żeby w przyszłym roku już można było świętować?
No tak, my tutaj podejmiemy teraz poniedziałek na najbliższej sesji tą uchwałę i się zgadzam tutaj z koleżanką, że to będzie uchwała jednogłośna. Kierujemy to do trzech instytucji, do Sejmu, Senatu i do pana prezydenta. No liczymy, że to przejdzie i będzie tytuł tego jest tak: 10 lutego, Narodowy Dzień Zaślubin Polski z Morzem, / Święto Państwowe. Tak ma to w całości wyglądać. Ja mogę powiedzieć moje takie wspomnienie, bo powiedziałem, od kilkudziesięciu lat uczestniczę w Pucku w tych uroczystościach. Byłem i z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim jako doradca i z panem prezydentem Andrzejem Dudą i teraz jako radny sejmiku, wiceprzewodniczący sejmiku uczestniczę, także dla mnie jest to bardzo ważne święto i bardzo się cieszę, że ta społeczna inicjatywa zostanie zwieńczona świętem państwowym.
No i miejmy nadzieję,
jeszcze tylko symboliczne byłoby to, gdyby to się udało w rocznicę stulecia Gdyni, tak? To też jest taki moment ważny i takie ukoronowanie tego świętowania jednego z ważniejszych miast w Trójmieście.
Zgadza się, bo to akurat te dwie uroczystości nakładają się na siebie, tak?
Tak jest, 10 lutego.
A w moim przypadku nawet trzecia uroczystość, bo ja w tym dniu brałem ślub.
Jakieś osobiste też powody do świętowania. Dobrze, zmieńmy temat. Porozmawiajmy troszeczkę jeszcze o ustawie o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim, bo no nieraz ten temat tutaj padał. Obejmie ten Związek Metropolitalny 61 gmin i powiatów. Ustawę podpisał prezydent, jak wiemy. Jest szansa, że od przyszłego roku ten związek będzie funkcjonował. No to oznacza docelowo, że co roku będzie u nas zostawało co najmniej 500 milionów złotych, które dzisiaj trafiają do budżetu centralnego. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości argumentowała, że ustawa odbiera małym gminom podmiotowość prawną i pozbawia je wpływu na własne terytorium, ale też w sejmiku pojawiła się taka uchwała, która ostatecznie nie została przyjęta podczas takiej nadzwyczajnej sesji. W tej uchwale radni PiS twierdzili, że trzeba się zastanowić nad podziałem kompetencji pomiędzy Związkiem Metropolitalnym a samorządem województwa pomorskiego. Będzie jakiś zgrzyt w tej sprawie, panie radny?
Panie redaktor, szanowni państwo, to my żeśmy wnioskowali o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej. Chcieliśmy, jakby to powiedzieć mądrze, budować dobry, sprzyjający klimat do tego, żeby ta ustawa została, żeby ona weszła w życie, żeby pan prezydent ją podpisał. Niestety, no trochę mam tutaj żal do koleżanek i do kolegów z Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, że tego nie poparli. Natomiast oczywiście ta dyskusja była potrzebna, bo na forum sejmiku takiej dyskusji nie było. A to jest ważna sprawa z punktu widzenia wszystkich mieszkańców. Ja powiem tak. W 2007 roku już jako wojewoda, ówczesny wojewoda pomorski, uczestniczyłem w pierwszych pracach dotyczących powstania ustawy metropolitalnej. Mało tego, pilotażu, który miał się tutaj odbyć między innymi na terenie województwa pomorskiego i na Śląsku. Więc ja jestem z tą ustawą związany od prawie 20 lat. Uważam, że ona jest potrzebna. Ale też często podkreślałem, że ta ustawa musi zapewnić zrównoważony rozwój wewnątrz metropolii i na zewnątrz metropolii, żeby nie było takich sytuacji, że za metropolią obszary będą się gorzej rozwijać. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie dobrze skonstruowane i takiego elementu nie będzie. Czas pokaże, jak to będzie funkcjonować.
No właśnie, bo tam też wskazywano, że na przykład Kościerzyna, tak, nie jest, nie będzie w tym związku. Starogard Gdański, który też jest blisko Trójmiasta. No ale rozumiem, że będzie taka możliwość, że te gminy będą w przyszłości mogły się włączyć.
No z tego, co rozmawiałem z panem prezesem Michałem Glaserem, prezesem metropolii, to taka możliwość będzie istniała. Zresztą w międzyczasie, tak, zanim nastąpiło podpisanie przez pana prezydenta Karola Nawrockiego tej ustawy, to radni Rady Miasta Elbląg podjęli uchwałę o przystąpieniu do metropolii. Myślę, że dyskusje również trwają i w Kościerzynie, i w Starogardzie. Jak to się zakończy, zobaczymy. Naturalnym jak gdyby kierunkiem, no na przykład dla takiej Kościerzyny, no przy remontowanej drodze 221, przy zmodernizowanej drodze krajowej 20, przy linii kolejowej 201, która teraz jest remontowana, Kościerzyna naturalnie będzie ciążyła do metropolii. Czy się znajdzie, czy nie, trudno mi w tej chwili powiedzieć. To samo pewnie tyczy się Starogardu. Pieniądze na to mają być dodatkowe i to jest jakiś dodatkowy aspekt, tak? Oczywiście dla mieszkańców, dla zwykłych mieszkańców Punkt pierwszy to jest wspólny bilet, tak, z którego chcieliby skorzystać, czyli krótko mówiąc, wsiadając na przykład w Sulęczynie, które będzie chyba jedno z najdalej na zachód wysunięty miejscem, i wysiadając na przykład w Elblągu w przyszłości, tak, jadą jednym biletem.
Beata Dunajewska, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, że Pomorze będzie się nierównomiernie rozwijało przez to, że nie wszystkie gminy są w tej metropolii?
Musimy sobie tutaj jasno powiedzieć, że była pełna dobrowolność gmin, czy one chcą, czy nie chcą być w tym związku metropolitalnym, i tutaj nikt nikogo nie mógł przymusić, a nawet nie chciał. Dla mnie to też ma taki wymiar symboliczny, ponieważ to było takie wielkie marzenie prezydenta, świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, które po wielu, wielu latach starań się ziściło. Bardzo się cieszę, bo w pierwszej wersji Gdynia była poza metropolią. Dopiero pewne wydarzenia spowodowały, że prezydent Szczurek zgłosił swój aspekt, akces. Oczywiście wspólny bilet to jest podstawowa rzecz, którą trzeba załatwić, ale też likwidacja białych plam komunikacyjnych. To jest jakby bardzo ważne wyzwanie dla Unii Metropolii. I co jest ważne, my mamy te doświadczenia, które już przerobiła Metropolia Śląska. Przygotowywaliśmy się wiele lat, żeby wdrożyć pewne rozwiązania. I tak jak było na Śląsku, oni otrzymywali pieniądze, ale jeszcze dopiero je rozplanowywali. One leżały na lokacie przez chyba 2 albo 3 lata. Natomiast my już jesteśmy gotowi do absorpcji tych środków i do wydawania ich. Oczywiście nie wszędzie dojedzie kolej, ale przecież możemy zorganizować komunikację autobusową chociażby, żeby dowoziła do tych węzłów przesiadkowych mieszkańców. Uważam też, że to kaskadowe finansowanie, bo ma też wielkie znaczenie, bo wiadomo, w pierwszym roku mniej będziemy wydawać, w drugim, trzecim, ale dojdziemy do tej kwoty, która jest zaplanowana. I co jest ważne, ta kwota może być na końcu większa, ponieważ to jest procentowe, 0,48 podatku dochodowego. Czyli dzisiaj planujemy, że to będzie kwota X, ale może to być kwota wyższa pod koniec. To jest też bardzo ważne. Nie wykluczy to mniejszych miejscowości, mniejszych gmin, ponieważ w ustawie jest zapisane, że 40% całej kwoty będzie wydatkowane w tych właśnie mniejszych gminach. Mnie bardzo ujęło w tym wszystkim to, na sesji naszej, że oczywiście byli prezydenci i włodarze różnych miast i gmin, ale wypowiadali się włodarze tych mniejszych miejscowości, chociażby Jacek Pauli. I to było dla mnie ważne i też sygnalizowali, jak bardzo ważne będzie to dla nich i dlaczego oni przystąpili do tej Unii Metropolii. Oczywiście były jakieś sygnały ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że prawda, nie ma tej gminy, czy tamtej, tego miasta, ale tak jak mówię i podkreślam, i zawsze będę podkreślać, tutaj była pełna dobrowolność.
Jacek Pauli ze Skarszew rzeczywiście tam tak mocno lobbował.
Tak. U prezydenta również.
Tak jest. Ale wiecie co, tak się zastanawiam, bo dużo o tym rozmawiamy i właściwie taki namacalny przykład to jest ten wspólny bilet, wspólna komunikacja. Ale jak jeszcze te gminy skorzystają na tym, że będą w tej metropolii?
To o białych plamach to pewnie porozmawiamy w dalszej części audycji, bo będziemy o strategii
tak jest
rozmawiać. Natomiast ja się cieszę, bo dodatkowe pieniądze pójdą też na naukę, na szkolnictwo wyższe. Tak? To dla mnie była bardzo ważna sprawa, że uczelnie otrzymają dodatkowe pieniądze, a no, w naszym województwie Związek Fahrenheita, Związek Uczelniany, bardzo dobrze się rozwija, ma dużą przyszłość i dodatkowe środki są dla nich też szansą na dalszy rozwój. Co jeszcze można skorzystać? W tej pierwotnej wersji z tego 2007 roku tam mówiło się tak o takich obligatoryjnych zadaniach, które miałaby metropolia wykonywać, czyli te transportowe sprawy, czyli ten słynny wspólny bilet, ale również o gospodarce przestrzennej, planowaniu przestrzennym i o gospodarce odpadami. Więc tutaj być może są takie elementy, gdzie można by było je wykorzystać i to byłoby z korzyścią dla mieszkańców.
Beata Dunajewska.
5% na uczelnię to jest bardzo ważna sprawa, zresztą wynegocjowane jakby w trakcie, bo pierwszym założeniem naszej metropolii było to, że zajmiemy się głównie transportem. Później dochodziły jeszcze kolejne elementy, które są bardzo ważne. No myślę, że o te... Ten rozwój i ten kierunek, który objęliśmy, znaczy wybraliśmy na samym końcu, jest bardzo ważny. Jakbym miała wymieniać po kolei, to na pewno wspólny bilet, te plamy komunikacyjne i 5% dla uczelni, ale też 40% dla mniejszych gmin. To jest gwarancja tego, że będzie metropolia rozwijać się równomiernie.
No dobra, to czekamy w takim razie, aż zacznie działać, a teraz robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witam po przerwie. Przypomnę, że w studiu są radni Sejmiku Województwa Beata Dunajewska i Piotr Karczewski. Porozmawiajmy teraz o strategii rozwoju województwa pomorskiego. Do końca przyszłego roku ma zostać opracowana nowa strategia rozwoju województwa pomorskiego 2035. Wcześniej taki dokument został uchwalony w 2021 roku. Rozumiem, że nowy dokument, nowa strategia jest związana z tym, że dynamicznie się
czasy się
dzieje,
zmieniają.
Dynamicznie tak, się tak. dzieje na Pomorzu. Piotr Karczewski.
Ja wrócę najpierw do tej strategii, która teraz obowiązuje. My jako Klub Prawo i Sprawiedliwość poparliśmy strategię w poprzednim okresie sejmikowym. Poparliśmy, ponieważ zostały do tej strategii wpisane elementy, na którym nam zależało. No, jeden z najważniejszych to była ta droga obecnie zwana Via Pomerania, czyli niewykluczanie tych terenów zachodnich, środkowych województwa pomorskiego i droga od Ustki do Bydgoszczy, do Chojnic, no w zależności jaki wariant zostałby przyjęty. Natomiast teraz oczywiście pracujemy. Pan marszałek przedstawił założenia, wstępne założenia. We wrześniu bodajże ma być rozpocząć się proces konsultacji społecznych. 14 września ma być konferencja, która będzie to, że tak powiem, zapoczątkowywała. Potem w lutym już przyszłego roku ma być przyjęcie drugiego projektu. W czerwcu przyjęcie trzeciego projektu strategii rozwoju województwa pomorskiego. Na lipiec jest przynajmniej wstępnie wpisane, że sesja, na której ma być podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju województwa pomorskiego do 2035 roku.
No to jak wy tę strategię widzicie, w jakim kierunku to Pomorze powinno się rozwijać? Na co powinniśmy zwrócić uwagę szczególną?
Na początku w ogóle była taka sytuacja, że my mieliśmy lekko zmodyfikować istniejącą już strategię, natomiast okazało się, że ta sytuacja geopolityczna się tak bardzo zmieniła i wyzwania, które stoją przed województwem, przed zarządem województwa i przed nami, radnymi województwa pomorskiego, są tak radykalnie inne, że pan marszałek postanowił rozpocząć pracę nad nową strategią, która będzie bardzo długo konsultowana. To ma bardzo też ważne, ogromne znaczenie, bo będzie można zgłaszać poprawki, będzie można też trochę modyfikować kierunki, w których pójdziemy. Bardzo ważne dla mnie jest to, że w tej strategii będą ujęte kwestie właśnie tych zagrożeń, czyli otaczająca nas no, niepewna sytuacja polityczna, wojna za granicą, ale też cyberprzestępstwa, cyberzagrożenia, o których słyszymy bardzo często, a przed którymi tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie się obronić. To jest jedno. Obrona cywilna ludności. Tak? My nie wiemy, co się wydarzy. Schrony, ostatnio były testowane syreny alarmowe. To wszystko ma ogromne znaczenie. A drugi ważny aspekt to demografia. My jesteśmy, ale to już nie jest nowa sprawa. To się dzieje już od wielu, wielu lat. Rodzi się coraz mniej dzieci. a społeczeństwo się radykalnie starzeje. Więc to też powoduje, że my musimy trochę inaczej podchodzić do tych wyzwań, do tego, co będziemy w tej strategii zamieszczali. Czyli opieka senioralna, czyli może spowodowanie, że jednak tych dzieci będzie rodziło się więcej. To jest związane z całą polityką społeczną. Też dla mnie, jako osoby, która gdzieś tam z kulturą miała duży związek przez lata, ważny jest rozwój kultury, ale też edukacji i uczelni wyższych, o czym rozmawialiśmy w przypadku Metropolii, że każda inwestycja w uczelnie wyższe, każda inwestycja w edukację ma ogromne znaczenie. Zmienia się też trochę zapotrzebowanie na zawody w Pomorskim, bo przecież będziemy starali się też modyfikować nasze podejście do energii. Buduje się elektrownia jądrowa. Tutaj będzie ogromne zapotrzebowanie na konkretnych pracowników, więc też mocno trzeba położyć nacisk na szkolnictwo zawodowe. Więc tego typu kierunki, jeżeli miałabym zgłaszać jakieś sugestie i ewentualne poprawki, dla mnie te kierunki są najważniejsze.
I też w kontekście demografii tak. Będzie się to dynamicznie zmieniało. Tak. Na przykład w powiecie wejherowskim pewnie tych mieszkańców ze względu na tak. budowę elektrowni jądrowej trochę przybędzie i dzisiaj jak w szkole brakuje dzieci, to być może że zaraz się okaże, że
my i tak w tym mieście nie mamy
potrzebne.
Najgorzej. Najgorzej jest jednak, im dalej wyjeżdżamy w teren, tym jest gorzej. W ogóle generalnie Trójmiasto, okolice Trójmiasta generują największe PKB tutaj w województwie. Więc nie wiem, czy będzie to możliwe, bo przecież inwestora prywatnego nie przymusimy, że ma, nie wiem, w Kartuzach inwestować, a nie w Trójmieście. Ale to też to równomierne rozłożenie tych firm produkcyjnych, dużych przedsiębiorstw też miałoby ogromne znaczenie.
Piotr Karczewski.
Tak, jeżeli chodzi o PKB per capita, to Trójmiasto wygląda bardzo dobrze, bo ma ponad 150% średniej. Warszawa na przykład ma prawie 300%, ale w naszych tutaj subregionach Słupsk, Chojnice to jest, czy Staroga, to jest 70 parę procent. Najgorzej chyba w Chojnicach 60 parę procent. Także jest dużo do zrobienia, żeby to faktycznie ten zrównoważony rozwój w praktyce został realizowany. Ale my mamy w tym naszym województwie silne elementy, takie jak na przykład, czy mocne strony, tak jak na przykład dobrze rozwijające się porty od wielu lat. To jest nasz duży atut. Oczywiście do tego muszą być też drogi dojazdowe, wyjazdowe. No, mówimy to do tej słynnej drodze czerwonej, czy Via Maris, ale też o tym, o czym wspomniałem wcześniej, czyli Via Pomerania. Na pewno naszym atutem będzie to, co już, o czym koleżanka wspomniała, budująca się elektrownia jądrowa. A tutaj mam na myśli konkretnie to, że będziemy mieli tak, w przyszłości elektrownię jądrową, mamy farmy wiatrowe, mamy farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, czyli chcę powiedzieć, że z roku na rok zwiększa się samowystarczalność naszego województwa, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Jak elektrownia zacznie już jądrowa funkcjonować, to nasza samowystarczalność będzie 100%, a nawet będziemy w stanie eksportować na zewnątrz energię elektryczną. Do mocnych stron na pewno należy dobrze rozwinięta, mimo wszystko, mimo braku tych trzech dróg, o których mówiłem, czy Via Maris Czerwona i Via Pomerania, dobrze rozwinięta sieć dróg. No bo oto mamy S6, która została oddana teraz już ten ostatni element i możemy się przemieszczać w zasadzie z Trójmiasta do Szczecina, do Berlina. Mamy obwodnicę metropolitalną, która została zapoczątkowana za poprzedniego rządu i zakończona za tego rządu, więc dojazd z tych ośrodków na południu województwa też stał się lepszy i dostępniejszy.
Remontujemy linie kolejowe.
No mamy zmodernizowaną również drogę S7 do Warszawy. Możemy się przemieszczać. Linie kolejowe modernizujemy. Oczywiście, mówiąc o liniach kolejowych, też mamy te białe plamy, o których tutaj już mówiliśmy, a mianowicie ta część środkowa województwa, okolice Bytowa, to są nasze białe plamy, ale jest światełko w tunelu, bo jest szansa na to, że w ramach rozwiniętej tej już linii kolejowej 201 miejscowość Kartuzy stanie się takim hubem kolejowym, z którego będą połączenia i na Sierakowice, i na Lęborg. A z kolei Kościerzyna do Chojnic i do Lipusza, który no, kiedyś była linia kolejowa, w tej chwili nie ma, ale że to wszystko zostanie, że tak powiem, zrealizowane.
Tak jest, tam jest duży problem, jeśli chodzi o bytów na przykład, to tak. W końcu zapowiedziano, że będzie remontowana
bytów,
ta
Lipusz,
droga, tam
tak.
Ludzie mają problem, żeby do Trójmiasta na przykład dojechać wcześniej rano, bo nie mają nawet PKS-u, więc muszą korzystać z samochodów.
Mówiąc o słabych stronach z kolei, to trzeba powiedzieć tak. No, sytuacja, która się po agresji Rosji na Ukrainę wytworzyła, my nie jesteśmy w pełni przygotowani do obrony cywilnej. Nie mamy schronu, wystarczającej ilości schronów na terenie województwa pomorskiego. Słabą stroną również jest słabe zabezpieczenie Żuław i grożące nam wylewy, jeżeli będziemy mieli do czynienia w jakichś stanach kryzysowych, a nawet jakimiś prowokacjami, które mogą mieć miejsce. Także to są takie elementy, które tak na dzień dobry można powiedzieć, dotyczące to, co się powinno znaleźć w strategii. Oczywiście demografia, tak? To jest też bardzo ważna sprawa. Służba zdrowia też jest bardzo ważną sprawą dla nas, dla mieszkańców województwa pomorskiego. No więc pracujemy nad tą strategią.
Beata Dunajewska jeszcze.
Tak, w kwestii Żuław ostatnio mieliśmy na sesji jedną z posłanek Koalicji Obywatelskiej, panią Magdę Kołodziejczak, która mówiła o konieczności właśnie zabezpieczenia. O tym mówi się od lat, tak, Żuław.
Tam
już pieniądze poszły na to. One przez moment za poprzednich rządów też były z niewiadomych względów zablokowane. Brakowało pieniędzy, może brakowało woli. Teraz te pieniądze się pojawiły, ale ile byśmy tam nie zainwestowali, to i tak będzie za mało, ponieważ no, to są lata zaległości. Nie chciałabym powiedzieć zaniedbań. To jest jedna kwestia. Ja też z dumą patrzę na rozwijającą się stocznię marynarki wojennej, która nareszcie zaczęła produkować to, do czego została stworzona. No, oczywiście rozwój portów, tu już pan radny powiedział, to też budzi nasz podziw, tak? Bo nawet się nie spodziewaliśmy, że to pójdzie w tym kierunku i że aż tak bardzo to się rozwinie. I myślę, że to, że zainwestowało województwo w nowe składy SKM-ki, to też poprawiło tutaj lokalnie, ale też na zewnątrz komunikację torową, ponieważ no, dla Trójmiasta ta SKM-ka jest bardzo, bardzo ważna. Naprawdę w bardzo dobrych warunkach dzisiaj pasażerowie podróżują. Polregio również nowe składy i to trochę też wynika z poprzedniej strategii, bo kiedy marszałek decydował się na kupowanie nowych składów i jeszcze nie miał na to finansowania. Dzisiaj okazało się, że to finansowanie jest i to też jest takie długoterminowe planowanie, że żeby coś w efekcie dostać na końcu drogi, trzeba najpierw zaryzykować i to było to ryzyko, które się bardzo opłacało i pasażerom, ale też dosyć duża kwota wróciła do budżetu województwa.
Tak, my musimy mieć też na uwadze to, że obecne fundusze dla Pomorza, za chwileczkę będziemy mieli koniec finansowania, rozpocznie się nowy okres finansowania, w którym i Polska, i Pomorze również może otrzymać dużo, dużo mniejsze kwoty. Więc ważne jest to, żebyśmy wykorzystywali te nasze tutaj możliwości. Na pewno jeszcze o jednym atucie muszę powiedzieć, to jest turystyka, tak? To są nasze tutaj zasoby, czyli morze, jeziora, lasy, Kaszuby, Powiśle, Kociewie, więc mamy się czym chwalić. Turyści mogą do nas przyjeżdżać. Baza hotelarsko-restauracyjna jest coraz lepiej rozwinięta. O drogach już wspomniałem, także to jest nasz na pewno element pozytywny. Natomiast taka uwaga do obecnego rządu, że jednak strumień pieniądza do samorządów też powinien być troszeczkę większy, bo te programy, które były za poprzedniego rządu realizowane, jednak spowodowały, że w tych małych miejscowościach powstawały remonty dróg, były świetlice, hale sportowe, więc tutaj brakuje pieniędzy.
No ale program rządowy na remonty dróg jest cały czas.
No jest, tylko że w bardzo wąskim zakresie w stosunku do poprzedniego. Także to jest moja taka uwaga, żeby jednak wrócić do tych programów i wpompować trochę pieniędzy do samorządów.
Jest też moment taki dobry, bo tutaj pieniądze rządowe ja tego nie zauważam, ale jest też dobry moment, żeby w końcu wykorzystać pieniądze europejskie, które do nas spływają i marszałek, właśnie nie ma tygodnia, żeby marszałek nie podpisywał umów nie tylko na realizację twardej infrastruktury, ale też na projekty społeczne, które są bardzo ważne i na to trzeba zwrócić uwagę, że jedną rzeczą jest to, że prawda, mamy pieniądze w budżecie państwa, które być może dzięki pieniądzom europejskim można wydać na inny cel.
Jak państwo słyszycie, tych elementów dotyczących strategii rozwoju województwa jest sporo, więc zachęcamy tylko teraz do udziału w konsultacjach społecznych, które się we wrześniu
jak najbardziej
rozpoczną. Zmieńmy teraz na koniec temat. Chciałam was podpytać o służbę zdrowia, a konkretnie o szpital w Miastku, który jest prowadzony przez tamtejszy samorząd. No i ma on problemy kadrowe i finansowe od lat. Pewnie też były kłopoty w zarządzaniu placówką, bo w ciągu ostatnich 6 lat tam chyba ponad 10 prezesów było. Dziś szpital jest zadłużony na prawie 40 milionów złotych. Obecnie działa tylko jeden oddział, rehabilitacja. Od sierpnia działalność mają wznowić OIOM i chirurgia. W sierpniu być może także oddział wewnętrzny, tak deklarują nowe władze tego szpitala. No i mówi się, że w trudnej sytuacji tej placówki może pomóc jej konsolidacja ze szpitalem w Słupsku, który podlega marszałkowi województwa. Prowadzony teraz jest szeroki audyt i marszałek po tym audycie podejmie decyzję, no ale sprawa też trafi do was jako radnych Sejmiku Województwa. Już na Komisji Zdrowia o tej sytuacji rozmawialiście.
Tak, rozmawialiśmy o tej sytuacji. Szpital nie jest marszałkowski, ale dotyczy to mieszkańców województwa pomorskiego, stąd szybka reakcja marszałka Struga i marszałka Bony. My tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki jest ten dług, ponieważ trwa w tej chwili audyt, jeszcze przez chwilę potrwa. Marszałek już się spotkał z władzami miastka i z radnymi, żeby tę sprawę przedyskutować. Rzeczywiście ten pomysł konsolidacji ze słupskim szpitalem i też wstępna zgoda władz słupskiego szpitala, żeby połączyć siły, jest. Natomiast jeżeli ten dług okaże się wyższy niż te 40 milionów, być może marszałek będzie musiał się dłużej nad tym zastanowić. To jest jedyny, wydaje się, ratunek dla mieszkańców miastka i okolic, żeby ten szpital utrzymać. Oczywiście ja wiem, że najlepiej byłoby, gdyby każdy oddział tam został, ale wydaje się, że w sytuacji tego ogromnego zadłużenia nie będzie to możliwe. Marszałek Bona na komisji powiedział, że takim absolutnym must have jest to, żeby utrzymać tam te oddziały takie pierwszej pomocy, czyli SOR, czyli żeby była tam karetka, która w razie potrzeby dowiezie do szpitala w Słupsku pacjenta. No i ta rehabilitacja, która działa, a która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast dzisiaj nie możemy rozstrzygnąć, co tam zostanie i jak to będzie wyglądało, ponieważ nie znamy jakby też do końca realiów finansowych. Na szczęście cały ten audyt też realizuje podmiot zewnętrzny, więc dosyć, myślę, 3-4 tygodnie i będziemy znali prawdziwą sytuację finansową tego szpitala. Czasy się zmieniły. Taki szpital, który jest całkowicie utrzymywany przez samorząd, wiadomo, kontrakty NFZ-u, gdzieś władze tutaj miasta zgubiły ten moment. Była być może jakaś możliwość przekształcenia, konsolidacji. Tutaj sytuacja jest bardzo zła, ale tak jak mówię, dotyczy to mieszkańców Pomorza, więc tak naprawdę my jako radni też kibicujemy i trzymamy kciuki, żeby dopiąć najlepsze rozwiązanie dla tego szpitala.
Piotr Karczewski, samorząd za wszelką cenę powinien jakoś pomóc miastku.
Powiem tak, może poczekajmy najpierw na wyniki audytu, zobaczymy, co z niego będzie wynikało. Natomiast oczywiście trzeba pomóc mieszkańcom, bo to są mieszkańcy Pomorza i oni zasługują na to, żeby mieć dostęp do służby zdrowia. Natomiast pytanie jest zasadnicze takie, dlaczego od wielu lat ten szpital miał problemy? Z czego te problemy wynikały? Czy wynikały ze złego zarządzania? Czy wynikały z tego, że nie wiem, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia nie przekazywał tyle pieniędzy, ile powinien przekazywać? No na te pytania mam nadzieję, że otrzymamy odpowiedź po audycie. Ja mogę powiedzieć tak, że patrząc na nasze marszałkowskie czy sejmikowe szpitale, no to inwestycje tam są prowadzone. Ostatnio w Kościerzynie został oddany czy wyremontowany oddział rehabilitacji kardiologicznej. To jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców tego terenu. Natomiast no wszędzie, gdzie się nie rozmawia z dyrektorami szpitali, wszędzie przewija się ten sam temat, że Narodowy Fundusz nie płaci za nadwykonania tyle, ile powinien zapłacić, tak? Że już wielkim sukcesem jest, jak zapłaci 70% należnej kwoty. No to przepraszam bardzo, to kto za te 30? To ma być na...
Ja bym nie zwracała na NFZ, ponieważ to są zaległości wieloletnie, tak? Więc
oczywiście, nie mówię, że to się dzieje tylko w tym roku.
Politycznie
no to się
zaczynali spierać, no to i rząd Prawa i Sprawiedliwości miał coś za uszami i jeżeli już, to obecne czasy też nie są dla tych szpitali łatwe.
No tak, problem niepłacenia za nadwykonania to jest problem
tak,
odwieczny.
Od zawsze. I tutaj nie chodzi tylko o NFZ, ale chodzi prawdopodobnie o nieracjonalne zarządzanie.
No właśnie, no to zobaczymy co audyt tam na to.
Ale czekamy na
no właśnie, ale to dobry pomysł, że pana zdaniem, żeby no połączyć, żeby ten szpital w Słupsku jakoś pomógł tej placówce w miastu.
Jeżeli miałby do tego dojść, to ja uważam, że nie może to być tylko problem województwa pomorskiego, czyli nasz sejmikowy czy marszałkowski. Tu państwo powinno się zaangażować i też pomóc w restrukturyzacji tych długów tego szpitala i pomóc samorządowi na realizację, czyli na połączenie tego, bo nie może być tak, że my przyjmiemy szpital, który ma, tak jak pani tu wspomniała wstępnie, gdzieś około tam 40, około. Ponad 40 mhm. milionów, tak? My mamy też swoje inwestycje w służbie zdrowia, mamy inwestycje w budowie dróg, no przecież jest budowana droga 221 z Kolbut do Kościerzyny, teraz węzeł, podpisana umowa, porozumienie na rozbudowę węzła w Kowalach. To są wszystkie inwestycje, które wymagają środków. No, z tego, co słyszymy od pana skarbnika, od zarządu województwa, finanse są ok, nie ma żadnych zagrożeń. Natomiast jak my się będziemy, że tak powiem, wchodzić w taki biznes, mówiąc w cudzysłowiu, gdzie będziemy musieli 40 ponad milionów przejąć bez pomocy państwa, to ja uważam, że pan marszałek powinien tutaj twardo z panią minister zdrowia negocjować, żeby wspólnymi siłami pomóc temu szpitalowi wyjść z problemów, tak? Też żeby władze, to nie był tylko problem nasz
tak,
tutaj.
Władze miasta
sejmiku.
Powinny się bardziej zaangażować, znaczy nie wiem, cofam, bardzo zaangażować w rozmowy z ministerstwem, bo ta sytuacja też obciąża samorząd, tak? To nie jest tak, że ten szpital żyje w próżni. To jest dług z jednej strony szpitala, ale też dług samorządu.
To jest miejski szpital. Organem jest miasto. Więc oczywiście, no, musimy zrobić wszystko, żeby pomóc tym ludziom, tak? Bo zasługują na to.
No dobrze, zobaczymy, jakie będą wyniki audytu. Tymczasem bardzo dziękuję za wizytę.
Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo obiecałem pani dyrektor Aleksandrze Burlińskiej, że pozdrowię ją i współpracowników ze studia Radio Gdańsk, czy nie to niniejszą. Wszystkiego
dobrego.
To ja
również pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Beata Dunajewska i Piotr Karczewski. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję.